Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie na spotkaniu z Marcinem Wichą o książce Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Napisałeś książkę bardzo pojemną, zdajesz sobie z tego sprawę. I książkę, która też żyje w ludziach w rozmaity sposób. Też książkę, która wymusza dyscyplinę mówienia o niej. Bo też tak jak sam ją czułeś pisząc, tak my też czytając i mówiąc o niej musimy nie być sentymentalni, trzymać się, właściwie nie być głupi i uważać na słowa. Ale najpierw może przeczytasz fragment.
Dobry wieczór. Jasne. To powiedz mi, który.
Kleks. Są karteczki.
Tego słowa nie było, tylko czasem wyskakiwało z ust jak przekleństwo, pojawiało się w szkolnych żartach, w obelgach, w przezwiskach, leksykalny wybryk kleks. Należałoby otworzyć nawias z ostrożnym dopiskiem, bo przecież cały czas tkwiło w słownikach, w starych powieściach, w encyklopediach. Grunt, że nie plamiło podręczników, nie kalało czytanek, nie grasowało po gazetach, nie paskudziło ścian, murów, ani tablic pamiątkowych. Trzecie znaczenie w słowniku Doroszewskiego kleks, plama atramentu, jest nawet przykład. Gustlik wysunął koniuszek języka, pocił się, stawiał grubaśne żydy na papierze i wzdychał pokryjomu. Słowo pozwalało sobie na figle. Trzeci synonim, pan Kleks, trafił do tytułu najpopularniejszej w Polsce książki dla dzieci, spokojnie mieszkał w tornistrach Dziatwy i na urzędowych listach lektur. Rudowłosy bohater nie budził żadnych podejrzeń, a nazwiskiem autora nazywano przedszkola i place zabaw. Dopiero za demokracji prawicowi radni w końcu coś skojarzyli i położyli kres tym fanaberiom. W świecie mojego dzieciństwa nie było Żydów. To znaczy mogli być po cichu, w czterech ścianach, w małych grupach, w domu, na cmentarzu i w przeszłości. Sekretu strzegła cenzura, na straży stały dobre maniery, a czasem także uprzejmość, obyczaje, kultura, takt, niechęć do ostentacji. Kiedyś rozmawiałem ze znajomym nieżyjącego już artysty, był Żydem, spytałem. Skądże? To czemu zapisał wszystkie swoje prace państwu Izrael? Nie wiem. Jego sprawa. Co za pytanie. Nie było takiego tematu. Nigdy. Otóż to, nie było tematu, a poza tym, jeżeli już, no wiecie, to oni zawsze mówili po polsku, pięknie mówili i znali na pamięć balladynę i trylogię. Babciu, czy w twoim domu ktoś mówił po żydowsku? Skądże? Wszyscy byli wykształceni. A w ogóle to, nie mówię, że jestem Żydem, bo ludzie mogliby się poczuć nieswojo, tłumaczył starszy krewny mojej matki. Boże, jak to potwornie wkurzało moją matkę. Więc chwytała to słowo, dźgała na oślep. Babcie i ciocie robiły wielkie oczy. Coś ci się przywidziało, Jasiu. Co ty możesz o tym wiedzieć? Waszego pokolenia to nie dotyczy. Ciebie to nie dotyczy. Co było, a nie jest. Chcesz dokładkę? Ale na nią to nie działało. Wdawała się w niepotrzebne dyskusje. Etniczne awantury mojej matki to były prawdziwe arcydzieła gatunku. Pamiętam pewnego zażywnego pana i jego dyżurną anegdotę, zaczynającą się od słów. Miałem wątpliwą przyjemność widzieć Bergen-Belsen nazajutrz po wyzwoleniu. Zaczynał i te malutkie żydóweczki. Facet chciał tylko opowiedzieć swoją najlepszą historyjkę. Złoty przebój wśród urlopowych opowiastek. Zawsze zaczynał od tej wątpliwej przyjemności i jechał dalej, co go podkusiło. Siło jednak, żeby opowiadać o maleńkich żydóweczkach w obecności mojej matki. Szybko pożałował, rozszarpała drania, rozszarpała publicznie, rozerwała na strzępy w holu domu wczasowego architektów. Sklepiony sufit jeszcze długo odbijał echem jego skargi, ale co w tym jest obraźliwego? Jak inaczej powiedzieć, że żydóweczka jest małego wzrostu? Właśnie tak moja matka gorszyła zacne panie, warczała na nauczycielki, pacyfikowała sprzedawców, kazała milczeć antysemickim taksówkarzom, nie reagowała na nasze po co to robisz, zrywała się do walki jak, mamo przepraszam, jak przewrażliwiony semicki dosorożec, jak rozzłoszczony desygnat niewymawialnego rzeczownika bezczelna stara Żydówa. Mamo, wystarczy, chodźmy stąd, zostaw i jeszcze ktoś ci coś powie. Miała wiele wad ta moja matka, była tak zwaną trudną osobą, jak dodatkowe zadanie na szóstkę, jak Jolka w sobotniej gazecie. Przyjaciele twierdzą, że mówiła prawdę w oczy, czasem mówiła, a czasem nie. Jednak jedno jest pewne, kiedy już coś chciała powiedzieć, nikt nie potrafił jej uciszyć.
Ja mam takie wrażenie, że to już właściwie zaczęło się już w pierwszej książce, jak przestałem kochać design, kiedy dotknąłeś tej generacji, że napisałeś ta książka, to jest książka też oprócz innych rzeczy, też o tej generacji, o generacji twojej mamy. Generacji, która właśnie była przeznaczona, żeby już nie zajmowała się tym tematem, żeby było już dobrze, ale no nie było. Generacji, która jak też piszesz, kiedy mówiła, to czuło się tę podszewkę ironii. Jest wiele cech, które łączą, ale ta książka jest też książką o tym pokoleniu.
No pewnie trochę tak. Pewnie trochę tak. Ja, wiesz, moi rodzice dosyć wcześnie umarli, no, w związku z czym to jakby mój kontakt z tym pokoleniem stał się mniej intensywny. Pisząc o nich, czy jakoś próbując ich opisać, miałem wrażenie, że różne rzeczy w nich były takie, no nie tylko ich, ale także właśnie jakieś charakterystyczne dla ich znajomych, ich przyjaciół, często dla ich kompletnie nieznajomych, którzy się wychowali w podobnym miejscu i w podobnym czasie. No. I to rzeczywiście jest takie uderzające. Znaczy, ja na przykład często mam takie poczucie, że nie wiem, słyszę w radiu kogoś, kogo nigdy na oczy nie widziałem, tak? A wiesz, no nie chcę powiedzieć, że rozpoznaję, że chodził do tego samego liceum, ale nie umiem powiedzieć, bo to nie jest w doborze słów, to jest raczej w jakimś sposobie, jak te słowa się tam ze sobą spotykają. No, tak to jest. No. Więc pewnie trochę tak. No. Pewnie trochę tak chciałem, żeby tak było, no, na ile to się udało. To jest, wiesz, druga sprawa.
Ta nieufność do słów, to jest też tą, ponieważ to jest też książka o języku i o słowach, to ta nieufność do słów, bo słowa ich oszukały, piszesz.
Tak, chociaż to nie wiem, no to rzeczywiście tak mi się wydawało. Znaczy jakoś, wiesz, ja jak ukazała się pierwsza książka ta o designie i gazeta wtedy miała jakąś taką akcję, że trzeba pisać o swoich tatusiach, więc zamówić, żebym napisał o tatusiu, bo wtedy byłem w departamencie o tatusia, nie mamusia. To i to było takie, że każdy musiał napisać, czego nauczył tatuś. Ja tam różne rzeczy napisałem, ale niektóre z nich jakoś są trochę na ten temat. To państwu przeczytam, jeśli można, bo mi się wydają charakterystyczne. I w gruncie rzeczy, chociaż przypisałem je tatusiowi, to powiedziałem, że to takie było ogólnorodzinne. Ojciec nauczył mnie zasad perspektywy zbieżnej. Wyjaśnił, że oś elipsy jest prostopadła do osi walca. Elipsa nie wygląda jak soczewka. Mówił, że przy rysowaniu nie należy ścierać, tylko poprawiać. Przypominał, żeby nie być zbyt ambitnym. Dodawał, kto się ściga, ten wyżyga. To była przedszkolna maksyma, która miała głęboki sens. Mówił, żeby nie histeryzować, nie wpadać w dygot. Powiadał servus niusia, nervus siusia. Powtarzał, żeby się nie nadymać, nie popisywać, nie ważnić. Twierdził, że ludziom należy ufać, bo cała strategia tych skurwysynów polega na tym, żeby ludzie sobie nie ufali. Że brzydkich słów lepiej nie nadużywać. Że ten, kto krzyczy, ten ujawnia swoją słabość. Wziął to z Ojca Chrzestnego. Nawiasem mówiąc, z bohaterów tego filmu najbardziej lubił Toma Heygena, czyli irlandzko-niemieckiego konsiliere rodziny Corleone. I jeszcze mówił, że pani w szkole czasami mówi bzdury, że niekoniecznie trzeba za każdym razem udowadniać pani, jak bardzo się myli, że jeśli już się udowadnia, trzeba być gotowym na konsekwencje, a że kiedy nastąpią konsekwencje, to rodzice mimo wszystko staną po mojej stronie. I mnie się wydaje, że no część z tego zestawu, to nie nadymanie się, to, że nie wolno wpadać w kaznodziejskie tony, to, że nie histeryzuje się, że nie zawsze jest ten, kto głośniej wrzeszczy, to ma więcej racji. Taki dystans, no że to takie było trochę pokoleniowe, że to taki był styl jeszcze z młodości wyniesiony. No. Dzisiaj zresztą w zaniku, nie?
Piszesz też o tym, o tej właściwie wiecznej młodości, o tym niedorosłości rodziców.
No to chyba tak napisałem, ale to chyba nie było trafne. To znaczy, mnie się wydaje, że oni byli szalenie dorośli, natomiast, że oni w tej swojej dorosłości nigdy nie manifestowali tego w taki sposób, jak pokolenie ich rodziców, wiesz, nie zaczęli nosić garniturów, nie zaczęli mówić właśnie w jakiś taki szalony, napuszony sposób, że takie jakieś harcerskie wartości wyznawali. Moja matka była w harcerstwie oczywiście. Tacy byli żwawi druhowie, Natomiast przy tym mam wrażenie, że byli dojrzali, odpowiedzialni, że to wiesz, że to taka niedorosłość to trochę co innego znaczy, więc że oni chyba nie wszystkie formy tej dorosłości akceptowali, nie odrzucając samej zasady.
Czym jest ta, wiesz, kontrola nad słowami? Bo tu jest, to jest taka, jeden z tych zasadniczych motywów tutaj, że pewne słowa niosą te oszustwa, jakby tych należy, że kiedy się na przykład tam jest, piszesz o tym, że kiedy używa się zbyt właśnie wielu zdrobnień i sentymentalizmów, to tak naprawdę ukrywa się coś, ten język oficjalny coś ukrywa.
No tak, to znaczy a jak... Przepraszam, brzmiało pytanie.
To jest ulubiona kwestia autora.
Wiem. Chciałem to powiedzieć jakoś inaczej, ale...
No chodzi o to, cały czas wracam do tej kontroli nad słowami, że wiesz, wymuszasz na czytelniku to, czego sam się trzymasz w tej książce, czyli takiej, wiesz, minimalizmu, braku przymiotników, że to jest jakby taki przekaz, jeden z ważniejszych przekazów, które wynosisz, które dostajesz od mamy, ten właśnie język, właśnie uwaga na słowo.
Wiesz, mnie się wydaje, że to trochę dla mnie była taka próba, czy ja, bo to też jest tak, ja nie wiem, czy nas ktoś specjalnie wychowywał, i wiesz, jak to jest z wychowywaniem, znaczy mi się wydaje, że my raczej, że to jest takie BHP, staramy się, żeby dzieci nie nauczyły się jakichś strasznych rzeczy i im wcześniej różne rzeczy powiedzieć, zanim inni im powiedzą jakieś głupoty, nie, że to jest taki trochę wyścig ze światem. Natomiast pytanie dla mnie trochę brzmiało tak, czy ja potrafię, to spróbujmy, tak? Znaczy to zobaczmy, czy z jednej strony, czy jakieś takie podejście mojej matki do świata, które było takie, że wiesz, jesteśmy słabi, ale na tyle zręcznie fechtujemy, że jesteśmy w stanie tam się odgryźć i mówić w taki sposób, że inni nas słuchają, chociaż właściwie nie ma specjalnie powodu, żeby nas słuchali, nie mamy specjalnie mocnych argumentów, tak? Na ile ona sama się tego trzymała, to znaczy na ile ona swoje ostatnie, ostatnią partię, że tak powiem, rozegrała według tych reguł, tak? A po drugie, czy ja trzymając się tych reguł, które oni jakoś głosili, wiesz, właśnie powściągliwości, nie patowania, humoru, czy ja jestem w stanie o nich opowiedzieć, czy ten język się do tego nadaje, że to jest taki ostateczny test tego, do czego nas bardziej czy mniej skutecznie wychowywali, tak? Wiesz, ja pamiętam, jak był jakiś pogrzeb, już nie pamiętam, znaczy pamiętam, czy to jest nieważne, jakiejś znanej osobistości publicznej i jeden z mówców na tym pogrzebie zapłakiwał publicznie, tak? I jak to potwornie irytowało mojego ojca, znaczy jak on uważał, że taki miał na to skurcz, To co ja mam o tobie opowiedzieć? To jak ja mam o tobie opowiedzieć? Wiesz, czy to się da, czy to działa, tak? Czy dla mnie to jest przekonywujące? Czy teraz, kiedy już nikt mnie nie pilnuje i nikt mnie nie poprawia i nikt mnie nie... Czy to dalej działa, czy już nie? To jest taka rzecz, wiesz. A druga?
Nie. Powiedz o drugiej.
A druga rzecz, która mnie jakoś zaskoczyła, bo to w ogóle nie miała być książka o Żydach, to znaczy to miała być książka, oczywiście też nie miała być o przedmiotach i rzeczy w tytule są tylko zahaczką, no, natomiast miała być o słowach, natomiast mnie się w którymś momencie zaczęło wydawać, ile w tym takim napięciu wokół tego, jakich słów się używa i że trzeba pilnować, że mówić to, co my myślimy i mówić swoimi słowami i tego, ile w tych różnych takich językowych napięciach było żydowskich spraw, z których ja sobie nie do końca zdawałem sprawę, wiesz, znaczy zdawałem sobie sprawę, natomiast dopiero, wiesz, tak w takiej retrospekcji widzę, że to się jakoś wiązało. W związku z czym mogę przeczytać rozdział o cioci. Jesteśmy źle przygotowani.
Najwyżej ja znajdę.
Hello, Dolly. Poznałem wielu wirtuozów milczenia, ale tylko jedna ciotka osiągnęła prawdziwe mistrzostwo. Określenie ciotka nie oddawało istoty rzeczy. Związki pokrewieństwa były odległe, zagmatwane, czasem cienkie jak nitka. Może nie było ich wcale. Honorowy tytuł przysługiwał każdej osobie, którą znano od przedwojny. Każdy, kto pamiętał, stawał się rodziną mojej matki. Specjalistka od kamuflażu, z włosami farbowanymi na blond, nie wyglądała na swoje lata. Po wojnie zatarła ślady, przyjęła chrzest, została katoliczką, została ewangeliczką, została wegetarianką, jeszcze się mówiło wtedy jaroszką, chodziła do cerkwi, wyjechała na drugi koniec Polski, gdzieś w góry, nad morze, na ziemię odzyskane. Nie wiem, ale nawet teraz mam poczucie, że mówię za dużo, popełniałam niewybaczalną zdradę. Honorowa ciotka miała mnóstwo energii, krążyła w swoich sprawach po Europie, czasami odwiedzała moją matkę. Kiedyś zatrzymała się u nas na kilka godzin, ojciec miał zawieźć na lotnisko, w telewizji właśnie nadawali musical Hello Dolly. Specjalnie wybrała pociąg, żeby w taki sposób, żeby zdążyć na to Hello Dolly. Siedziała przed telewizorem, coś mówiła, ale nie spuszczała wzroku z Barbry Streisand. Fajna dziewczyna, mówiła, ale z niej fajna dziewczyna, co? Barbara była jej zwycięstwem, zastępowała triumfy izraelskiego oręża, instalacje do odsalania wody morskiej, gaje pomarańczowe w Jaffie i fabryki traktorów. Myślę, że tylko z nią mogła być szczera, przed Barbrą nie musiała udawać. Barbara wszystko wiedziała, bo jakaś część ciotki wcieliła się w Barbrę, jakby tamta żyła za nią i niczym się nie przejmowała. I said hello Dolly, well hello Dolly, it's so nice to have you back where you belong. Wiele lat później znalazłem na YouTubie nagranie starego programu telewizyjnego amerykańskiego koncertu na którąś tam rocznicę państwa Izrael. Trzeba powiedzieć, że amerykańscy Żydzi dali z siebie wszystko. Śpiewali, grali, opowiadali dowcipy, ale największym... czym? Punktem kulminacyjnym była telefoniczne łączenie na żywo. Barbara rozmawiała z Goldą Meir. Ze sceny dzwoniła do domu byłej już wtedy pani premier. Golda, miło słyszeć twój głos. Szkoda, że nie mogę cię zobaczyć. Technika jeszcze na to nie pozwala. Może na moje 90. urodziny. I Golda, żydowska babcia, spoglądała z wielkiego ekranu zawieszonego nad sceną. Nie widziała Barbry, ale słyszała, jak śpiewa izraelski hymn, ten hymn, przy którym nie da się maszerować, bo ma melodię ukraińskiej kołysanki. Wszystko będzie dobrze. Kołysanki zazwyczaj obiecują, że wszystko będzie dobrze. Odniosłem wrażenie, że Golda Meir ma to samo spojrzenie, że spogląda na Barbrę jak ciotka, która nie była żadną ciotką i już dawno została pochowana pod cudzym nazwiskiem, z cudzą biografią, w obcym mieście, nawet już nie pamiętam jakim. Powinienem był wysłać matce link do tego filmiku, ale tego nie zrobiłem, bo byliśmy wtedy pogniewani.
I masz coś więcej jeszcze.
No tak, nie, bo to jest wszystko na temat wrażliwości na słowa, bo ja tutaj oczywiście konspiracyjnie dodałem różne szczegóły, które nie odpowiadają prawdzie, bo ciotka nigdy nie została, która nie była ciotką, nigdy nie była prawosławna, natomiast została katoliczką. Jako katoliczka była wielką zwolenniczką prawa do aborcji i uwielbiała dyskutować z księdzem proboszczem. Znaczy ja myślę, że gdyby... Znaczy ja po pierwsze w ogóle zdaje się, że wszyscy oczywiście wszystko zawsze wiedzą, że to cała ta konspiracja była trochę umowna. Tym niemniej ona zaprzysięgła moją matkę, że moja matka nigdy nie może nic ujawnić. I że ona dręczyła potwornie tego proboszcza tą aborcją. I wiesz, gdyby tam była jakakolwiek gmina w pobliżu, to oni by ją odesłali. No, zwróciliby ją, prosząc, żeby już... Ale nie. I ona też była... Ja się kiedyś strasznie wzruszyłem, bo ona uwielbiała czytać na temat frankistów. I ona umarła oczywiście na długo przed tym, jak się ukazała ta książka Olgi Tokarczuk i tak dalej, ale kiedyś Adam Lipszyc napisał recenzję z książki Maciejki w Literaturze na świecie, tej o Franku, i tam gdzieś było napisane, a bo my wszyscy frankiści, to jakieś takie my wszyscy frankiści. I wiesz, ja po prostu nagle zrozumiałem, że ona po prostu się uważała za frankistkę. Oraz jeszcze uwielbiała tę książkę o świętej krwi i świętym Gralu. I katowała tego księdza biednego, że... No i... Znaczy katowała tego księdza, tłumacząc mu, że Jezus był mężem Marii Magdaleny i że ich dzieci... Ale to było przed Donem Brownem ona. No nieważne. No, w każdym razie, jak z tego wynika, była to naprawdę mistrzowska konspiracja i nikt się niczego na pewno nie domyślał. No a w końcu ona biedna wzięła i umarła.
Ale znałeś jej historię wcześniejszą?
Jej wcześniejszą historię? No znałem, tak. Ona, jak moja matka mówiła o niej, że ona była w takim prawdziwym AK. I rzeczywiście była, wiesz, we wszystkich książkach o batalionach szturmowych jest jej niewłaściwe nazwisko i pseudonim. I jak moja matka z kolei mówiła, że była w takim prawdziwym AK, to miała na myśli to, że mówimy cały czas o wrażliwości na słowa. I jak moja matka mówiła, że Zosia była w prawdziwym AK, to miała na myśli to, że jej teściowa, którą uderzyła wielkim uczuciem, owszem, była w AK, ale tylko w charakterze plutonowej gotowała zupę, rozumiesz, a nie wizbry, czesy, długie buty. No, w każdym razie ciotka wzięła i umarła i moja matka utrzymywała kontakt z taką rodziną, z którą ona w tym swoim odległym mieście tam, no i się opiekowali nią trochę na starość i którzy jakoś tam pamięć o niej podtrzymywali. I w ramach tego, że ona z nimi utrzymywała jakiś kontakt, to ona im wysyłała moje książki dla dzieci, ale przy książce numer 2 powiedziała, nie, ja im nie mogę tego wysłać. A ja powiedziałem, no tak, rzeczywiście nie możesz im tego wysłać. I otóż to chodziło o następujący fragment, który chciałbym przeczytać, ponieważ dotyczy z grubsza tych samych bohaterów, co książka Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Rzecz dzieje się na wakacjach. Rzecz dzieje się na wakacjach i opowiada, jak rodzina głównej bohaterki idzie na plażę. I idą sobie na tą plażę, to jest nad Polskim Morzem. Najpierw mijamy pensjonat pani Freizimmer, potem działkę na sprzedaż. Nie, w tym roku raczej nie kupimy, mówi tata. Potem są ekstra koszulki z napisami, na przykład Król Piwa albo Uwaga Teściowa. Wszystkie bardzo śmieszne, chcemy poczytać, a rodzice każą się pospieszyć. Narratorką jest 7-latka. Obok sprzedają prawdziwe włoskie lody, chyba żartujesz. Potem gofr, ewentualnie po obiedzie. Potem oscypki z bitą śmietaną, naprawdę chcesz tego spróbować. Potem pocztówki z gołymi pupami, nie ma mowy, nie wyślemy tego dziadkom. Potem nadmuchiwane krokodyle, przecież mamy zeszłorocznego. A na samym końcu, nie uwierzycie, stoi nasza znajoma z poprzedniego rozdziału, najprawdziwsza panna z Poksik. Ma własne stoisko z trupią czachą i napisem tatuaże. Hejka, mówi młodszy mój brat. Strzałka, cwaniaku. Pani tutaj, ale ten świat mały, cieszą się rodzice. Skończyłam z gastronomią po tym, jak do naszej restauracji Mega Wypas przyszła kontrola z sanepidu. Znaleźli włos w zupie, zaraz się do mnie przyczepili tylko dlatego, że był zielony. Potem zachyczyłam się w infolinii, ale wyleciałam za słownictwa, a teraz robię w tatuażach. Jakby państwo chcieli tu sobie coś wydziarać, to z Poksik dam rabat. Tu jest katalog. Najlepiej chodzą klątwy. Niech pani spojrzy, ta jaka piękna. I pokazuje nam przerażający obrazek z dziwnymi literkami. To z Władcy Pierścieni. Młodszemu bratu zapalają się oczy. Ja chcę. To jest klątwa starohebrajska, wyjaśnia panna S. Bardzo interesująca, kiwa głową tato, zwłaszcza te wyłupione oczy wyglądają sugestywnie. Co tu jest napisane? Nie wiem, odpowiada panna Spoksik. Właściciel dostał wzory w rozliczeniu od takiego jednego gostka, z którym w zeszłym roku miał smażalnię, ale gostek pościągał to z netu. Co to jest klątwa starohebrajska, dopytuje się młodszy. To jest zaklęcie starohebrajczyków, wyjaśnia tata. A kto to są ci starohebrajczycy? To są starożytni Żydzi, odpowiada tata. Jak babcia? Babcia jest w średnim wieku, protestuje. Mnie tam bez różnicy, mówi panna Spoksik. Klient jest klient, zapewnia panna Spoksik. I babcia umiałaby przeczytać te litery, nie daje za wygraną młodszy? Raczej nie. To co będzie, jak panna zrobi małemu klątwę, a potem się okaże, że tam jest jakieś brzydkie słowo? Przyjdzie starożytny i pomyśli, że jesteśmy źle wychowani. Mogę mu zrobić dinozaura, proponuje panna Spoksik. Zresztą i tak się zmyje, jak dzieciak wlezie do wody. No i rozumiesz, i z powodu... I czy zabawne nie jest to, że moja matka doszła do wniosku, że gdyby przypadkiem ci ludzie na drugim końcu Polski przeczytali tę książkę i doszli do tej 158 strony i skojarzyli, że być może autor ma coś wspólnego z narratorem i że na tej podstawie mogliby dojść do wniosku, że rozumiesz, że... że ciotka od świętej krwi może nie jest taka czysto aryjska, jak udaje, to jest normalne. Natomiast to, że moja matka powiedziała, ale ja im nie mogę, a ja mówię, no tak, no nie możesz, wiesz, no fakt. No.
Tak. Że lepiej być ostrożnym. Nie miałeś takiej, właśnie ta książka, no nie sięga w prehistorię za bardzo. Nie opowiadasz tego, czego nie idziesz za dokumentami. To jest jakby, wiesz, ta historia właśnie z tego, co ty postrzegasz, co ty jakby zauważasz, co ty pamiętasz. Nie miałeś takiej pokusy, żeby sięgać dalej?
Nie. Nie,
to, co jest, absolutnie wystarcza.
Nie, nie miałem. To znaczy, nie miałem.
Jak powiesz trzeci raz, to ja zadam następne pytanie.
Dobrze, nie. Odpowiem pytaniem. Czy wiesz, jak Lew Tołstoj pisał Wojnę i pokój?
Nie.
Lew Tołstoj postanowił napisać powieść o facecie, który wraca, przychodzi car, tam nie wiem, Aleksander II, ogłasza amnestię i po 25 latach na Syberii dekabryści mogą wrócić do domu. Więc postanowił, że napisze powieść o facecie, który został zesłany jako młody człowiek. Jego żona pospieszyła w ślad za nim na to wygnanie, na to zesłanie. Tam na Syberii urodził im się syn, a teraz po latach wracają do tych, których nie zesłano i muszą na nowo swoje życie. No rozumiesz. I też skonfrontować tę swoją ideowość w tych syberyjskich mrozach zahartowaną. No i on napisał tam jakieś parę zeszytów tego, Lew Tołstoj napisał, ale potem doszedł do wniosku, że no nie można napisać historii, która się dzieje z Aleksandra II, nie cofając się do czasu dekabrystów. Więc on napisze o powstaniu dekabrystów. No i się wziął za pisanie o powstaniu dekabrystów, ale jak się wziął za pisanie o dekabrystach, to doszedł do wniosku, że nie da się zrozumieć ani przedstawić dekabrystów, jeśli się nie cofniesz do wojny 1812 roku i napisał Wojnę i pokój. I znaczy, chcę przez to powiedzieć, że mi się wydaje, że jest coś takiego, że ja, wiesz, z tej książki mnóstwo powyrzucałem, ale między innymi ja stamtąd wyrzucałem no, wszędzie, skąd się dało, dziadków. Bo ja miałem wrażenie, i to trochę wracając do tego, co mówiłaś o pokoleniowości, tak? Że to zawsze było tak, że dziadkowie mieli lepsze historie. Wiesz, pełne różnych mrocznych tajemnic, wiesz, wzlotów, upadków, dramatów, wiesz, błędów, wypaczeń, no długo by opowiadać. I że kradli show. A wiesz, a moja matka strasznie nie lubi, jak jej się kradnie show. To znaczy, to nie zupełnie tak. To znaczy, nie w takim sensie, żeby ona była osobą, która lubiła na siebie zwracać uwagę. Raczej zupełnie przeciwnie. Ale jeśli już miało być o niej, to miało być o niej. Znaczy wiesz, jeśli już, w związku z czym mnie się wydaje, że gdyby chcieć to zrobić porządnie, co mi strasznie oczywiście imponują ludzie, którzy to takie rzeczy robią porządnie, rzeczywiście się rzucają, wiesz, w tę dokumentację i próbują to jakoś sobie wyklarować, jak to było naprawdę, nie? To natychmiast bym się gdzieś w tych dziadków, wiesz, że tak powiem, czasy zanurkował, co jest ciekawe oczywiście, może nawet bardziej ciekawe, ale nie o to chodziło.
Piszesz, że ona też szukała książek, że nie miała książek o tej swojej generacji. Ciekawa byłam na przykład, czy czytała Dichtera, czyli dzieciństwo, szkoła, TPD właśnie. To...
Tak, ale ona chyba była trochę młodsza i to chyba ta różnica. Znaczy tak, no oczywiście. Tak czytała, nie pamiętam żadnych specjalnych z tym związanych emocji, wiesz. Poza tym to nie jest taka prawdziwa powieść, nie? Bo... Rozumiem, że ty nawiązujesz do tego fragmentu o Ulickiej, nie? Wiesz, to jest takie, że można by to zrobić 14-odcinkowy amerykański serial albo coś takiego. No.
Przechodzimy do książek, bo właściwie pomyślałam sobie, że ta książka mogłaby się nazywać Książki, których nie wyrzuciłem. Też. Cała pierwsza część. W ogóle chciałam cię zapytać po pierwsze o ten trójpodział twojej książki. Pierwsza część jest właśnie książkowa, druga część jest... No trzecia słowa, a trzecia część no to jest właściwie pożegnanie, znaczy odchodzenie. Tak to widzę. Dlaczego nie książki, których nie wyrzuciłem?
Nie wiem, no książka z książką w tytule to już było. Słuchaj, znaczy wiesz, znaczy mam wrażenie, że w tej książce jest parę takich momentów, gdzie czegoś nie napisałem, co należało powiedzieć, albo czegoś nie napisałem częściowo dlatego, że wydawało mi się, że to nie jest na temat i że jakby redaktorsko, że tak powiem, tego nie, no wiesz... Nie akceptowałem, ale czuję się z tym nie najlepiej. No to po prostu było tak, że całe to mieszkanie, wiesz, naszpikowane tymi rzeczami, to przecież to Marta, moja żona, z tym zrobiła porządek, z całym tym. Wszystkie te decyzje dotyczące brytwanek, wiesz, płaszczy, mikserów, talerzy, sztućców, to spadły na Martę. No a na koniec, jak już wszystko zostało uporządkowane, to ja rozumiesz, mogłem skropić łzami te książki i tam właśnie deliberować, co z nimi zrobić. No, no więc rozumiem, że w tej sytuacji no, głupio byłoby nazwać te książki, których nie wyrzuciłem, bo to już by zupełnie zaburzało rzeczywisty obraz sytuacji. No. No. A poza tym mi się wydaje, że tam jest trochę o przedmiotach, wiesz, o jakichś kamykach, o jakichś wycinankach. No nie wiem, no wiesz, no to...
No. To są te zakurzone barykady, które zostają.
No tak, no, no więc... No. Natomiast rzeczywiście, znaczy jest coś takiego, że to taki, wiesz, takie poczucie, że przedmioty, no w tym książki, przede wszystkim po prostu moja matka miała strasznie dużo książek, no jak wszyscy, no Boże. I że wiesz, że w tym się jakiś taki ślad człowieka odbija, no że to jest taki negatyw człowieka. Kolega Halawa, co jest antropolog, to powiedział, że nie są ważne przedmioty, tylko relacje między przedmiotami. No coś w tym jest, no znaczy, że wiesz, że książkę możesz przechować nawet, możesz ją komuś podarować, możesz ją zatrzymać, ale to, co ci pokazuje człowieka, to jest, wiesz, to jest no, współzależność. No, to jest to, że one leżą koło siebie, wiesz, w mniejszym czy większym nieładzie.
No tak, no i właśnie śladem tych książek można opisać osobę. Mhm. Na przykład też opisać, co jest takim też momentem, właściwie te optymistyczne okładki Rebisu. To jest też taki fragment tak. Generacyjny, czy generacyjny, no coś, co właśnie gdzieś czas się odbija
tak,
w tym.
Tak. Nie, ja w ogóle wiesz, no to w ogóle tak, tak. Mogę, no znajdziemy?
No bo też właściwie opisujesz powojenną historię poprzez papier i książki. Tutaj jest ta część, która wynika z przeglądu bibliotek.
No tak, bo to rzeczywiście, wiesz, no to jakoś z lotu ptaka to widać. Książki z lat 40. są duże, brązowe, zielonkawe, beżowe, kolory ziemi, kiepskiego druku. Wiotkie kartonowe okładki wydają się pół numera za duże, kruszą się, staram się być ostrożna, ale i tak sypią się z nich kawałki papieru. Klasyka, teraz waham się, czy ułaskawić ostatnie egzemplarze. Dickens, Zola, Turgieniew, coś bez okładki, ale z nadrukiem, premia roczna dla abonentów KDK. Trwała odbudowa, Mateusz Birkut kładł cegły, drukarnie czytelnika pracowały pełną parą. Ludzie potrzebowali czegoś w miejsce popiołu, potrzebowali papierowych ścian, Puszkina, Romeo Rolanda, powieści produkcyjnych, wszystkiego. Z domu dziadków pamiętam trawiasto-zielony płot Balzaka, imponującą palisadę historii powszechnej i chiński mur wielkiej encyklopedii powszechnej. To już nie 40 lata, ale jakoś. Potem następuje zmiana. Pod koniec 50. lat pojawiały się sympatyczne i niewielkie tomy z Iskier, jakieś opowieści z dreszczykiem, kryminały, pasiasty buszujący w zbożu, Truman Capote z czarno-białymi rysunkami młodożeńca, nadchodzi czas serii Nike, kolorowe tomy, widać na przekroju geologicznym naszych półek, znaczą warstwę lat 60. Jest fantastyczne, bo one miały kompletnie zblakłe grzbiety, one są fantastycznie intensywne kolory, jakie w końcu z tej półki jakoś wypreparujesz. 70. lata to jest Andrzej Heidrich, to sobie już dajmy spokój. Lata 90. Najpierw czarna seria PIF, dziesiątki czarnych, błyszczących grzbietów. Wydawca nie mógł się zdecydować, czy tytuł powinien być napisany w dół, czy w górę. W tej sprawie, nawiasem mówiąc, są dwie szkoły, francuska i angielska, z których jedna jest prawidłowa, a my z kolegą Fryczem zawsze robimy to nieprawidłowe. Jesteśmy w tym od 10 lat bardzo konsekwentni. Poobracane napisy były pewnym urozmaiceniem naszych półek. Potem przyszły lata 90. Rodzice zaczęli kupować powieści wydawnictwa Rebis. Miały jaskrawe, fotograficzne okładki. Czasy banku. Zdjęć jeszcze nie nadeszły i ktoś uczciwie układał kompozycje z kolorowych papierów Fabriano, kawałków materiału, szklanych kulek, zagranicznych map, sztucznych liści, parasolek koktajlowych zatkniętych w piasek i utopionych pod warstwą błyszczącego lakieru. To był fajny widok. Najpierw zdyscyplinowane rzędy urzędników w czarnych garniakach i nagle czereda zadowolonych hipisów. Na naszych półkach zaczęły się wielkie wakacje. Rodzice nigdzie nie jeździli, ale kupowali książki. Czy to jest dobre? Pytałem sceptycznie. Odpowiadał ojciec, 472 strony. Kupując płyty, też zawsze sprawdzał czas odtwarzania. 77 minut Glenna Millera. Bardzo dobra płyta. Poza tym dobrze o tym piszą, dodawał tonem usprawiedliwienia. Gdzie piszą? Pytałem, bo byłem młody. Na okładce, odpowiadał ojciec. I rzeczywiście pod tytułem tkwiła czarna ramka, drobna kursywa zapewniała błyskotliwe i zaskakujące The Times. Niekiedy padały nazwy nagród literackich, o których nigdy nie słyszeliśmy. Jeżeli żaden recenzent nie zdobył się na dobre słowo, cudzysłów znikał i napis w ramce głosił po prostu, że trzymamy najlepszą powieść autora od czasu jego poprzedniej powieści. Wszystko to rozwiewało wyrzuty sumienia moich rodziców. Kolorowa półka rosła, lata 90. trwały w najlepsze. No i tyle.
I jeszcze książka kucharska, to jest też taki rozdział, w którym się odnalazło wiele rodzin. Ta kuchnia polska, która stała na półce, bo tam na końcu jest ta kuchnia polska, u moich rodziców też i te matki, które nie umiały gotować. To pokolenie matek, które nie nauczyły ich matki już gotować. I to też jest takie generacyjne.
Słuchaj, ja się nie wypowiadam. To znaczy, moja matka twierdziła, że ich matki ich nie nauczyły gotować. Koniec cytatu. Nie komentuję tego. Nie, no, tym niemniej rzeczywiście tak twierdziła. No. Co? Nie, bo w związku z tym one się same uczyły gotować i to było takie strasznie ważne i twórcze zajęcie. No, tak było.
Wiesz, nawet ten żółty ryż mi się przypomniał z ciemnych lat 80., gdzie nagle pojawia się żółty ryż jako ta fantazja i wyjście z czegoś. Też w pewnym sensie no właśnie brak pewnej tradycji.
Wiesz, jak zaczynam o tym myśleć, no to trochę na to wychodzi. No, nigdy o tym w ten sposób wcześniej nie pomyślałem, no ale pewnie to też z tego się brało. Ale rzeczywiście stąd to ty i ja, te przepisy Lemnis i Witrego, które ona przechowywała przez tyle lat, które... I rzeczywiście to wiesz, znaczy to jest smutne wszystko potwornie, no. Bo moja matka miała taki lęk, naprawdę. Oni oczywiście kupowali pismo ty i ja i mój tatu się przechowywał, bo w ogóle, znaczy, wiesz, w ogóle to jest niesłychane, bo to wszystko, wiesz, krąży po kole po prostu. Oni kupowali pismo ty i ja i go nigdy nie wyrzucali, nie tylko dlatego, że było piękne, ale tylko także dlatego, że było jasne, że za chwilę przestanie się ukazywać, bo na dłuższą metę coś takiego nie może się ukazywać, więc trzeba. No więc mój ojciec przechowywał to ty i ja ze względu na okładki i tak dalej, ale moja matka wyrwała z niego wszystkie strony z przepisami. I też przechowywała, tylko gdzie indziej. W związku z czym ja mam egzemplarze ty i ja z wyrwanymi przepisami i te wyrwane przepisy osobno. I ona się strasznie bała, że te przepisy jej szlak trafi. Znaczy, to było dość możliwe, no bo one nie były na jakimś wybitnym papierze i szczególnie takie, co często do nich sięgała, to były potwornie zniszczone już. Więc ona używała wszystkich kolejnych technik możliwych. Znaczy właśnie kserowała na czarno-białym ksero, skanowała, robiła kolorowe ksero i tak dalej, żeby jej się te przepisy przechowały. No i przechowały się. No i jak tam, wiesz, robiliśmy te porządki, to tam przepis na szwedzki placek z jabłkami w 18 egzemplarzach różnymi technikami skopiowanych się zachował.
No właśnie, takie poczucie tymczasowości, czy jakby gdzieś z tyłu głowy, że... Potrzewka lęku tu jest, no to ta lęku, którego niby to pokolenie miało nie dostać, prawda, już od poprzedniego pokolenia, ale ta potrzewka lęku była.
Najwyraźniej. I lęku. I ja miałem takie przeżycie, to już po napisaniu tej książki przeczytałem listy, które moi pradziadkowie wysyłali do moich dziadków. Te listy przechowuje nasza kuzynka. Ja ich nigdy wcześniej nie widziałem, chociaż wiedziałem, że one istnieją. Oni wysyłali, ta młodsza generacja uciekła do Związku Radzieckiego, a ich najmłodszy brat i rodzice zostali w Warszawie i w tym okresie między 1939 rokiem a początkiem wojny radziecko-niemieckiej te listy po prostu krążyły w tej z powrotem. I wiesz, no tam różne ciekawe rzeczy, jak to zwykle bywa, a propos dokumentów i tego wszystkiego, czego ja właśnie programowo nie robiłem, ale też te listy sprawiły coś takiego, że ja trochę na nowo zobaczyłem moją babcię, czyli matkę mojej matki, którą ja pamiętałem jako taką osobę szalenie właściwie zdeprymowaną, pozbawioną inicjatywy, jakąś taką zastygłą, wiesz, znaczy rzeczywiście, no ja wiem, że to mi się wtórnie nasuwa to określenie, ale taką zamrożoną, wiesz, i nagle, wiesz, w tych listach ona była jakimś, wiesz, to tam jakaś bezustanna, tam kogoś wyciągnąć, kogoś tego, ktoś jest w tym lesie, na tej Syberii, jakoś z tej Syberii wyciągnąć, napisać do tego, tamtego. Dobra, napisać do Bermana. No. I cała ta, i wiesz, jakaś taka energia, jakaś optymizm, wojowniczość jakiegoś rodzaju, nie wiem, znaczy jakieś... Ja sobie nagle uświadomiłem, że oni, że to jest coś takiego, taki jakiś mozuł potworny tego przetrwania tej wojny, wiesz, po którym strasznie mało energii w ludziach zostało, że to chyba było coś takiego, znaczy, że to jest taki mozuł tego ocalenia, wiesz, który sprawił, że potem na po prostu im się już kiedyś tam jednym tak, drugim nie, no tak, ale że gdzieś jakieś baterie się, wiesz, już tak wyczerpały, że tam coś takiego jeszcze było, ale to jakby sobie teraz, wiesz, jakoś uświadomiłem.
I ta historia, która jest tylko właściwie w anegdotach, jak mówisz, że historia istnieje w opowieściach rodzinnych właśnie jako anegdota, żeby była zgrabną jakby formułą, no, że tak się to opowiada, dystansując się, albo bo nie inaczej trudno.
No tak, znaczy my teraz, to znaczy rozumiem, bo wiesz, no bo to jest właśnie ta historia z tymi dekabrystami, nie? Znaczy, że my za każdym razem wracamy do, znaczy wydaje mi się, że to jest tak, że ponieważ pokolenie naszych dziadków mnóstwo rzeczy przemilczało i pokoleniu naszych rodziców niechętnie opowiadało. Znaczy, wiesz, tak mówię pokolenie, no nie mam pojęcia, no żadne pokolenie, no tak to działało w przypadku rodziny mojej matki i mojego ojca, tak, to tak. To co? No to właśnie, no to się taka jakaś nieciągłość takich jakichś właśnie pojedynczych punktów, pojedynczych anegdotek, wiesz, układało, no. Albo tam ten chłopiec, którego moja babcia spotkała w jakimś mieszkaniu, chłopiec, któremu zabronili podchodzić do okna, żeby ktoś nie zobaczył jego śmiesznej sylwetki w szybie. I ten chłopiec, który grzecznie spytał, proszę pani, czy pani już słyszała o uszach, bo ono się wiedziało każde dziecko. Ale gdzie było to mieszkanie, w jakiej części miasta, w którym roku, co się stało z tym dzieckiem? Nasza historia składała się wyłącznie z anegdot. Bohaterowie anegdot pojawiali się na chwilę, wygłaszali jedną kwestię, robili coś zabawnego i uprzejmie znikali. Anegdota to punkt. Nasza historia składała się z rozrzuconych punktów, których nie sposób było połączyć liniami. Anegdoty są przeciwieństwem genealogii. Nie poznałem dat, następstwa wydarzeń, nazwisk, miejsc urodzenia, za to słyszałem po wielokroć historię o przedwojennym bufecie na dworcu w Grodzisku, o przezroczystych inexprimablach, o zupie żółwiowej, którą przyszło ugotować mojej babci, gdy udawała kucharkę, o tym, że w Hiszpanii mają pieczywo z samej skórki.
Wiesz, myślę jeszcze o tych słowach i takim poczuciu, opowiadasz historię o pisaniu listu ze skargą na hydraulika chyba, że jest w tym taki, wiesz, no zaufanie, że potrafimy to napisać, potrafimy opowiedzieć tę historię, znaczy właśnie nie, potrafimy, no, po naszej stronie jest język. I to poczucie już tak myśląc o dzisiejszych czasach właśnie, czy też ciągle jeszcze mamy poczucie, że po naszej stronie jest język, czy jeszcze mamy to poczucie, wiesz, że przechodzimy dalej z takim poczuciem, już pomijając generacje, formacje i tak dalej, ale że po naszej stronie jest ten język, który jeszcze ma tę siłę, być może. Wiesz, myślałam już o tym już o całkowicie dzisiejszych czasach. Czy mamy język?
Wiesz, to jest trochę głupio tak powiedzieć, ale na jakimś poziomie to ja pisałem to dokładnie z taką intencją. To znaczy mnie się wydaje, że taka nauka, którą mi moi rodzice dawali, już mniejsza z tym, skąd ona się brała, tak, jakie były jej, wiesz, źródła, tak, ale że trzeba jednak mówić wszystko swoimi słowami, że nie można bezkrytycznie wszystkich kalek przejmować. Kalek odsyła kalka, nie kaleka. Że nie wolno mówić emocjami samymi, że trzeba jednak jakoś stopniować przymiotniki, bo może ich szybko zabraknąć i że w ogóle to jest takie porzekadło mojej babci z kolei, którego w związku z tym nie zacytowałem tutaj, bo nie cytowałem babci o tym, że człowiek ma ograniczoną ilość słów do powiedzenia w życiu i że jak za szybko, tak dzieci zachęcają do milczenia, że jak za dużo będą gadać, to im się skończą. No i że w ogóle trzeba to, no że to wszystko są dosyć aktualne rzeczy i że jakby taki sposób, który sprawiał, że ta moja matka, która wiesz, no naprawdę nie miała jakichś armat specjalnych, to była w stanie tam różnych ludzi do różnych rzeczy zmuszać, właściwie tylko wiesz, tylko słowem, no to jest coś takiego, co trzeba by chyba, ja bym się starał traktować jako wiesz, jako lekcję, no chociaż... Nie wiem, jak w praktyce to sobie, jak sobie w praktyce z tym działać. W szczególności zresztą to naprawdę idzie po kole. Wiesz, ja wczoraj czytałem na Facebooku wpis naszego kolegi, który dostał książkę do historii swojego dziecka w 4. klasie i się okazało, że można znowu, co dla nas właściwie nie jest żadną nowiną, no, że można napisać historię II wojny światowej znowu nie używając słowa Żyd ani kleks. No. Znaczy, że wiesz, że jesteśmy, wiesz, co zresztą moim zdaniem to trochę na tym polega, znaczy, że wiesz, że ludzie wychowani na podręcznikach Szczęśniaka, czy jak to tam się nazywało, wiesz, w których ten Żyd w ogóle jako taki nie występował, teraz jest taki backlash, wiesz, kiedy nagle się okazuje, że można próbować do tego stanu wrócić. No więc tak.
To przeczytaj Zagładę.
Dobra. Pewnego...
A, masz otwartą już.
No. Pewnego dnia moje dziecko spytało, dlaczego była zagłada. Niby wiedziałem, że kiedyś to pytanie padnie, ale dlaczego już teraz, dlaczego tak wcześnie, wiesz, zacząłem, ludzie czasami. Ludzie, spytało dziecko, niektórzy ludzie, więc to przez ludzi. Powiedziałem, przez ludzi, tak. Ludzie ludziom znaczy czasami w grupie, no ludzie czasami, ludzie. Nie przez meteoryt? Meteoryt? Nie myślisz, że dinozaury wyginęły przez meteoryt? Oczywiście, że przez meteoryt. Następnego dnia opowiedziałem to w pracy, a pracowaliśmy wtedy w prawicowej gazecie. Wszyscy się bardzo śmiali, a jeden kolega spytał, ale powiedziałeś, że Polacy nie mieli z tym nic wspólnego. I to był, kurczę, bardzo miły i wesoły kolega, który teraz jest pierwszym zastępcą braci Kardowskich.
Którzy też pracowali.
Też mieli sympatyczni ludzie, wszystko. O Jezu.
To ja już chyba nie mam więcej pytań. Chciałam ci po prostu bardzo podziękować za tę książkę, która jest niesłychanie pojemna. Ty mówisz, że wykreślałeś tam masę i zostawiłeś tyle, że jest to książka, wiesz... Książka bardzo, bardzo, bardzo pojemna i taka książka, co się ją, wiesz, nosi w sobie bardzo i się jej używa i się o niej myśli i o tych słowach i tak dalej. Także bardzo ci dziękuję. Słuchaj, ale jeszcze wszyscy będą mogli zadać ci pytania.
To ja ci też bardzo dziękuję.
Dziękuję. Ale teraz zapraszam państwa do rozmowy. Ale może być też tak, że Marcin będzie po prostu czytał. To jest taka trochę trudna sala teatralna, ale nas nie onieśmieliła aż tak bardzo. Marcin w każdym razie wyciągnął Klarę.
Tak, bo chciałem przeczytać... Chciałem przeczytać rozdział, który opowiada o tym, jak babcia demonstrowała przeciwko faszystom. Jestem bardzo dumny z tego rozdziału, bo on jest proroczy, bo pochodzi z roku... 2011. Co porabiacie jutro, pyta babcia. Jedziemy do Ikei, odpowiada mama stanowczo. Tak, dziwi się, tata, nie wiedziałem, a po co? Po uchwyt do kosza na śmieci, po filce do krzeseł, lusterko do łazienki, wylicza mama i podstawkę pod doniczkę, bo poprzednio stłukłeś. A ja idę na demonstrację przeciw faszystom, oświadcza babcia. Kto to są faszyści, pytam. Tacy łysi w grubych butach, mówi tata. Co ty opowiadasz, irytuje się babcia. Wcale niekoniecznie. Czy faszyści to są ci, co rządzili, kiedy tata był mały i nie było bananów? Pytam. Nie, tam to byli komuniści, mówi babcia. A którzy są dobrzy, faszyści czy komuniści? Pytam. Żadni, wzdycha mama. Tata jest łysy, mówi mój brat, ale tylko trochę. A pradziadek był faszystą czy komunistą? Pytam. Zależy, który, chichocze tata. A dlaczego wyginęły dinozaury? Młodszy zawsze z czymś się wcina. To może być niebezpieczne. niebezpieczne, mówi mama do babci. Na pewno będą czymś rzucać, mogą cię aresztować. Akurat powątpiewa tata. Chciałbym zobaczyć policjanta, który się poważy aresztować babcię. Aż 2012 rok, byliśmy naiwni. Jestem przygotowana na wszystko, wzdycha babcia, zbierając naczynia. Życie, moja droga, nie składa się z samych uchwytów do kosza, na śmieci, fiuców do krzeseł. Czasem trzeba walczyć. Zresztą ja już swoje przeżyłam, dzieci mnie nie potrzebują. I to jest fragment, który napisałem, on w żaden sposób nie odbija osobowości mojej matki. Napisałem to tylko po to, żeby ją rozzłościć. Mama kręci głową, młodszy łapie wielki kawałek szarlotki, pomimo że nie zjadł brokułów, rodzice nie zwracają mu uwagi, normalka. Babcia ostatnio się zmieniła, to dlatego, że wstąpiła do klubu Trzecia Młodość. Tam było napisane drugie pokolenie, ale zmieniłem to po interwencji mojej matki. Tata twierdzi, że koleżanki z tego klubu namawiają na różne rzeczy i buntują. To one wymyśliły, żeby iść na demonstrację. Następnego dnia rodzice są bardzo zaniepokojeni, że będą musieli wykupywać babcię z więzienia, nie mają pieniędzy. Na dodatek mój brat chce iść razem z nią, ponieważ babcia powiedziała, że na faszystów się gwiżdże i kupiła sobie specjalną piszczałkę. Mama przypomina mu, że w IKEA sprzedają hot dogi z podwójnym ketchupem i majonezem oraz draże czekoladowe. To przesądzę sprawę i w końcu jedziemy do sklepu. W samochodzie tata włącza radio, słuchamy wiadomości 11, 11:30, 12, 12:30, bo jest straszny korek, ale o babci nic nie mówią. Potem jest fragment, który nic nie wnosi, a potem jest tak. Próbujemy się dodzwonić do babci, ale nie odbiera. Na pociechę znajdujemy miejsce, gdzie rozdają ołówki. Biorę 23, gdyż są za darmo. Tata mówi, że to przesada, więc odkładam 3, które miały być dla młodszego. Spotykamy się z mamą. Pakujemy pościel w króliki, szafę, filce pod krzesła, lusterko do łazienki. Młodszy dostaje hot doga z podwójnym ketchupem. Tata dalej jest niespokojny. Na szczęście babcia dzwoni i mówi, że faszyści nie przyszli. A ci, którzy przyszli, czym prędzej uciekli. Wcale im się nie dziwię, mruczy mama, ale ja jestem bardzo dumna z mojej babci.
No, pasarad.
No, ale faszyści przychodzą.
No, widzisz, no, bo umarła i się porobiła. No, przecież...
Babcia by dała radę. No a z tą szkołą to jest powrót do podręczników i do ośmioklasowej szkoły, do której żeśmy chodzili, z tymi podręcznikami, w których nie było Żydów. Więc jak powrót jak ta lala. Powiedz jeszcze o okładce, ponieważ sam projektujesz okładki. Ta książka jest tak zrobiona, że się brudzi, co jest też dobre, bo się ją używa. Już jest taka, jeden z rozdziałów w tej książce jest makulatura. Ma tytuł.
A.
Tak.
Chciałem wiesz, tam być może można wymienić, jeśli...
Nie, mojej książki nie wymieniłabym za nic, jest cała tutaj pozaznaczana i właśnie... Tak.
Nie, no to
ma okład... moje ślady moich palców.
No. Okładce. No, okładkę zrobił Przemek Dębowski. Teraz jest tradycyjna minuta chwalenia okładki, bo ona jest strasznie fajna moim zdaniem. No właśnie. Przemek zrobił taki napis, że to literka M się nie zmieściła na okładce i całkiem niemała część osób, które tę książkę kupiły, były tym naprawdę zaniepokojone i pytały, czy to tak miało być, czy coś nie wyszło. No tak dyskretnie, wiesz, bo to nigdy nie wiadomo, ale czy to na pewno tak miało być. Ja oczywiście mówiłem, że nie, że to nie miało tak być. Brak choroby.
No ja należałam...
Nie, ale ja myślę, że przepraszam. Nie, ale chciałem też powiedzieć, że oczywiście jest też tak, że Przemek w właściwy sobie bardzo subtelny sposób też tej okładce jakoś tak trochę nawiązał do tych okładek czytelnikowskich z lat 60. Ja w którymś momencie tam pisząc o bibliotece i o tych książkach, które tam porządkowałem, piszę zresztą zgodnie z prawdą, że w 60. latach wydawano cienkie książki. Znaczy, że wiesz, tam jest o Nowakowskim akurat mowa, że wydawano długie opowiadanie, które nikt nie próbował udawać, że ono jest grube. I Przemek przeczytał ten maszynopis i mówi, no i po co żeś to... Znaczy, mówi, jak teraz tak napisałeś, to już nawet nadmuchać tego nie możemy.
Tam w środku jest coś o nadmuchiwaniu książek też.
No jest, no właśnie. No. Nie no, w końcu wiesz, jakbyś potrzebowała nadmuchać jakąś książkę, to wal do nas jak w dym.
No to ja należę do tych, którzy uznali, że to M jest bardzo dobre, no bo to po prostu to, co się nie mieści w ogóle w życiu, w opowieści, się nie mieści, no nie mieści się. Dużo rzeczy się nie mieści, a i tak jest nadmiar.
I takich czytelników nam potrzeba.
Powiedz, a czy ty pozbywasz się książek?
A no nie, no.
Nie.
Nie, to znaczy wiesz, no ale też jest tak, że no nie. Nie, ja zresztą to tak nie jest do końca powiedziane, ale oczywiście przygarnąłem część z tych, które tutaj, wiesz.
No. No tak, bo tam jest też takie zdanie, że biblioteki są właściwie świadectwem naszych porażek czytelniczych, tych wszystkich niedobrych rzeczy, czy tych różnych rzeczy, które kupiliśmy, nie przeczytaliśmy.
Ale też, że nie wiem, że tam kupujesz książkę o kwiatkach w nadziei, że wreszcie zadbasz o kwiatki, albo ja miałem jakieś książki modelarskie, bo marzyłem kiedyś, że zrobię samolot, albo że nie wiem, o fizyce, czy to, o, matka kiedyś mi kupiła jakieś eseje o matematyce współczesnej, wiesz, to naprawdę zupełnie chybiona inwestycja, ale bardzo mnie wzrusza, że wierzyła, że to kiedyś przeczytam, no.
Dzisiaj przyniosłam mojemu synowi książkę o mapach, o pomyłkach, o mapach pomylonych. Mam, może przeczyta. To jeszcze raz zadam pytanie, czy może ktoś ma jakieś pytanie. No już jest.
Auć. Moja matka absolutnie niedwuznacznie zasugerowała kiedyś, żeby mnie zabiła, gdybym napisał o niej książkę. Co ja, ponieważ rozumieliśmy się w półsłowa, zrozumiałem jako zamówienie, żeby napisać o niej książkę. Więc byłaby szalenie niezadowolona. Żyję z tą nadzieją, no.
Odpowiedział pan trochę w sumie wymijająco, bo pana matka nie byłaby zadowolona przez sam fakt tego, że ta książka powstała, ale jakby się pan odniósł do treści, myślisz pan, żeby się jej spodobała? Tak podrążę jeszcze trochę.
Tak, ja myślę, że tak. To znaczy, ja myślę, że po pierwsze w tym mam takie wrażenie, że w tym trochę można ją rozpoznać. Po drugie, ta książka jakby z mojego punktu widzenia, znaczy no oprócz tego, że ja no jakby sobie jakieś rzeczy załatwiłem, tak, no, bo mogłem przez rok czy tam półtora roku ją pisać. Znaczy to jest taki, rzeczywiście o tym już kiedyś mówiłem, a to mi się wydaje jakiś taki niesłychany luksus, właściwie nie luksus, to może złe słowo, no, coś niezasłużonego, tak, znaczy, że to jest tak, że mogłem przez rok czy półtora roku, może troszkę mniej, niecodziennie, nie przez wiele godzin, ale usiąść i sobie myśleć o swojej matce, o swoim ojcu, o swoim dzieciństwie, o naszym domu, o przedmiotach. Żaden inny, nie wyobrażam sobie innego mechanizmu, którym mógłbym w taki sposób jakby tą utratę przeżywać. No a ceną za to jest to, że musiałem napisać książkę. Strasznie bym chciał, żeby z tej książki wynikało, że z tych wszystkich awantur, co moja matka robiła i z jej różnych powiedzonek i z tego, jak się zachowywała na poczcie i co mówiła o swoich bliskich, że z tego się układa jakiś obraz, że to wszystko miało jakiś sens, no, że coś może ja mogę przeczytać, czy mogę dzieciom dać do przeczytania, że coś tam, no coś tam. No wszystko jedno co, ale coś tam. No. Więc w tym sensie tak, myślę, że byłaby zadowolona. Też nie będę ściemniał.
Może jeszcze kawałek przeczytasz na koniec?
A jeszcześmy zostawili jakiś? Bardzo. To tak? A wy już powiedzieliście? Już dawno, chełpi się matka. Nawet nie pamiętam kiedy, dodaję, ale oczywiście pamiętam. Miał wtedy jakieś 3 lata i wszystko przeszło zupełnie naturalnie. Ha! Proszę bardzo, ich rodzice, a moi dziadkowie tego nie potrafili, dlatego całe pokolenie musiało zdobywać informacje z podejrzanych źródeł, dowiadywali się od kolegów na podwórku, w szatni lub pod trzepakiem. Dodajmy, iż często wiadomości były przekazane w wulgarnej formie, zabarwione niezdrową ekscytacją lub sensacją. Na szczęście moi rodzice są inni. Moi rodzice otwarcie poruszają trudne tematy, nie inicjują rozmowy, ale gdy dziecko zapyta, nie wypadają w panikę, tylko rzetelnie i z szacunkiem udzielają odpowiedzi. Dostosowują słownictwo do możliwości kilkulatka, unikając eufemizmów oraz infantylnych zdrobnień. Żadnych wykrętów, tłumaczą wszystko jasno, otwarcie, jednakże bez wchodzenia w szczegóły. Przejeżdżaliśmy koło żydowskiego cmentarza i samo wyszło. Aha, gość jest pełen szacunku. Powiedzieliśmy mu, że obie babcie. Aha, i jeszcze Tuwima dorzuciliśmy na pociechę, chichocze ojciec. Faktycznie Tuwim był sporą pociechą, w ogóle mieliśmy 100 pociech. Bardzo mi brakuje moich otwartych i nowoczesnych rodziców. Kilkadziesiąt lat później moja owdowiała matka zabierze wnuczkę na jakiś marsz pamięci pod pomnik getta. Nie wchodząc w szczegóły, ile można mówić 4-letniej dziewczynce, wyjaśni, że to marsz na pamiątkę Żydów, którzy kiedyś mieszkali w Warszawie. Ale dziecko grzecznie zaakceptuje tę formułę, nie będzie się domagało szczegółów i dopiero koło Umschlagplatzu zapyta, a jak Niemcy ich wszystkich zabili.
To na tym skończymy. Dziękuję. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję państwu.